w naszym studiu Marcin Wikło w Politycy.pl, w sieci. Albo sieci. Z jaką nazwą pan redaktor wchodzi w ten rok?
Wchodzę z taką, z jaką wyszedłem z 2018, to znaczy tygodnik sieci.
Tak w ogóle to
dzień dobry. Dzień dobry.
Tak w ogóle to dzień dobry. Ten zeszły rok to jest strasznie dużo wydarzeń.
No tak, no to przede wszystkim był rok wyborczy i te wybory samorządowe, mam wrażenie, tak kolokwialnie mówiąc, zatłukły wszystkie inne ważne wydarzenia. Bardzo niewiele jednak stosunkowo rozmawialiśmy, może poza listopadem, poza 11 listopada o tym stuleciu odzyskania niepodległości, to teoretycznie miał być taki rok właśnie tego wydarzenia. Ciężko jakby tak poza marszem 11 listopada wskazać taki punkt kulminacyjny, może dlatego nie było jakiegoś takiego mocnego akcentu, ale przecież te kilka tysięcy albo i kilkadziesiąt tysięcy wydarzeń w gminach, w powiatach. To jest coś, czego nie można nie docenić. Ja zawsze chylę czoła przed tymi lokalnymi działaczami i nauczycielami, wychowawcami, którzy właśnie w tych małych gminnych szkołach mówili uczniom o tym, że to jest naprawdę bardzo ważna data, stulecie odzyskania polskiej niepodległości.
Ale właściwie poza marszem, wokół którego tyle narosło różnych kontrowersji i sporów, właściwie do końca nie było wiadomo, kto będzie maszerował, a kto nie, nie było takiego jednego, jakiegoś takiego dużego, centralnego wydarzenia. To był pewien zarzut, który padał, że święto jest nieprzygotowane, że to jest kompromitacja, że nie ma jakiegoś wielkiego spotkania międzynarodowego.
Ja to lubię takie rozmowy o zarzutach, no bo jest na przykład tak, po przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego słyszymy zaraz, Jarosław Kaczyński rozczarował. No rozczarował kogo? Czy rozczarował swoich wyborców, czy rozczarował tych, którzy automatycznie są niechętni Jarosławowi Kaczyńskiemu? No pewnie tych drugich. Teraz rząd rozczarowuje w tej czy w innej sprawie, no bo ale czy rozczarowuje tych, którzy na niego głosowali i którzy widzą, że realizuje swoje założenia? No nie, no pewnie przeciwników rozczarowuje. No więc jakby zarzut jest taki, no ciekawe, ile tych osób, które czynią zarzut z tego, że nie było jednego kulminacyjnego punktu stulecia odzyskania polskiej niepodległości, jak włączyły się w to, żeby jakoś to uczcić, żeby pokazać polskość, żeby pokazać dumę z tego stulecia odzyskania niepodległości, z tego, co wydarzyło się w Polsce 100 lat temu. I trochę bym właśnie odwrócił sytuację, zapytał, co ty zrobiłeś dla tego, żeby stulecie odzyskania polskiej niepodległości było wielkim, doniosłym wydarzeniem.
Czy jest tak, że ta rocznica rzeczywiście weszła w społeczeństwo, że to było tak szeroko odczuwane, że to jest wyjątkowy rok, że to jest stulecie, że ci ludzie sprzed 100 lat to są rzeczywiście ludzie, których my jesteśmy spadkobiercami?
Jesteśmy my tutaj w studiu, ale i państwo słuchający nas w dużych miastach no są skażeni jednak tym spojrzeniem z perspektywy dużego miasta, a wystarczy ruszyć się, nie wiem, 100 kilometrów za Warszawę czy za Kraków, czy 200 kilometrów za Warszawę czy za Kraków i wtedy naprawdę byśmy zobaczyli, co w tych niewielkich szkołach się działo. Ja wiem, że to czasami można się nabijać z tego, że jakaś tam niewielka gazetka szkolna na przykład powstała tematyczna na temat Piłsudskiego czy też 1918 roku, ale każdy jakby na miarę swoich możliwości to mam wrażenie, może nie każdy, ale wiele osób na miarę swoich możliwości to po prostu po swojemu pokazywało dumę z polskości i ja jestem dumny z takich właśnie małych zachowań, bo ich suma składa się na to, że o Polsce mówimy z podniesioną głową, że mówimy głośno, że jesteśmy dumni właśnie z tego 1918 roku.
Zarówno w Warszawie, tu na przykład w Przystanku Historii, jak i chyba w wielu małych ośrodkach, bardzo wiele też chyba robił Instytut Pamięci Narodowej.
To prawda, chociaż też mam wrażenie, że to wszystko gdzieś umknęło z przestrzeni publicznej, no bo teraz mamy takie czasy, że ta czwarta władza, czyli media, jak czegoś nie ma w mediach, to tak naprawdę nie ma. Duże telewizje, bo to jest jednak największa siła, ciągle były skupione na kampanii wyborczej i tych kandydatów, szczególnie w dużych miastach, jakby widzieliśmy, a to rozdających jabłka, a to kawa, a to siadających na ławeczkach, a to pokazujących różne patologie u swoich przeciwników, no bo przecież nie u siebie, to jest jasne. I gdzieś jakby to była jednak główna oś takich dzienników informacyjnych w tym roku. No, wybory, które zaczęły się wcześniej, nawet mówiliśmy przecież o prekampanii, o łamaniu prawa, bo kampanie rozpoczęły się różnymi fortelami jednak wcześniej niż zacząć powinny. I gdzieś te, w mojej ocenie, te ważne sprawy umknęły, zostały schowane pod kampanię. No ale takie mamy realia, na rzeczywistość nie ma się co obrażać. To, że ktoś o tym nie mówił, to nie znaczy, że tego nie było. Ja bardzo, bardzo doceniam te niewielkie lokalne inicjatywy, których było naprawdę mnóstwo w całej Polsce.
Ale Polska żyła nie tylko historią, są różne sprawy, którymi żyje Europa, którymi żyje Polska, między innymi kwestia uchodźców.
To prawda. W czerwcu z Markiem Pezą w tygodniku sieci napisaliśmy taki tekst, jak mafia sprowadza imigrantów do Polski. Jestem do niego bardzo przywiązany i jakby obserwuję, co się z tą sprawą dzieje, bo mam wrażenie, że odkryliśmy jakąś dziurę w systemie prawnym polskim, co więcej, sprokurowaną przez polskie prawo i przez taką fałszywą solidarność polskiego rządu z przedsiębiorcami, którzy mówią, ściągajcie tutaj tanią siłę roboczą, róbcie wszystko, żeby taniej siły roboczej w Polsce było najwięcej, no bo Polacy wyjeżdżają na zachód, więc my ściągajmy ludzi nie tylko ze wschodu, z Ukrainy, ale i z dalszych zakątków kraju. To oczywiście obrosło patologiami i ten system, który opisaliśmy, no, wygląda w ten sposób, że nawet z krajów podwyższonego ryzyka, z Pakistanu, z Indii, z dalszych krajów są ściągane tutaj osoby na tak zwane pozwolenie na pracę. Patologia polega na tym, że polski system daje możliwość tymczasowego pobytu aż na 3 lata takim osobom. Jeżeli ktoś legalnie stanie na polskiej ziemi, legalnie dostanie takie prawo pobytu, no to też dostaje prawo pobytu w całej strefie Schengen, więc mam wrażenie, że coś, o czym mówimy oficjalnie, że nie przyjmujemy uchodźców, nie chcemy tutaj imigrantów ekonomicznych, no jest swego rodzaju fikcją jednak, bo te osoby tak naprawdę się tutaj właśnie przez tą furtkę znajdują, no a później mają szeroko otwarte wrota na całą Europę. Co się później z tymi osobami dzieje, w większości nie wiadomo. Natomiast też jakby część dalsza patologii to jest taka, że tutaj nie ma żadnej pracy, że to są tylko obietnice wystawiane na fałszywe firmy, to jest całe takie naczynia połączone. I przez te fałszywe firmy takie pozwolenia są wystawiane, no a potem co się z tymi osobami dzieje, naprawdę nie wiadomo.
To był pewien element umowy z wyborcami, jednak Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory, mówiąc, że będzie mieć inną niż Platforma Obywatelska, tutaj zupełnie inne podejście do kwestii imigrantów, do kwestii uchodźców.
No i oficjalnie mamy inne podejście. Oficjalnie to można nawet powiedzieć, że w Polsce nie ma aż tak dużego problemu, no bo widzimy jakichś tam kierowców Ubera, czy też Uber Eats, którzy rozwożą jedzenie. Widzimy, że to są osoby, widać, że z troszkę innych kręgów kulturowych niż Polska. To widać, że to są cudzoziemcy, ale to nawet nie są te osoby, które tu przyjeżdżają i pracują, nie są problemem, no bo jakby potrzebujemy rąk do pracy, oczywiście w niektórych dziedzinach, w niektórych nawet bardzo. Bardziej mówię o tej takiej szarej strefie, z tymi osobami, które tutaj się tylko przez Polskę przemykają i jadą dalej, nie wiadomo gdzie. Już mówiło się o tym, że gdzieś w Niemczech został udaremniony jakiś atak nożownika, człowieka, który właśnie na tej zasadzie pojawił się w strefie Schengen. No bo tutaj są wrota, stąd tędy wjeżdżają i dalej jadą sobie gdzieś na zachód. A co w tej Europie Zachodniej się dzieje? No to widzimy, tam jest prawdziwy problem. Więc Polska ma jeszcze takie pół problemu, natomiast jakby poszerzanie tego prawa, liberalizacja tego prawa, a mówiło się o tym w tym roku. I mam wrażenie, że ten nasz tekst trochę wzbudził taką dyskusję w kręgach rządowych. O tym wiem, że ta liberalizacja została zatrzymana. Te 3 lata to i tak jest dużo, bo normalnie w strefie Schengen mamy pozwolenie na rok. U nas mówiło się nawet o 5 latach i to był właśnie lobbing pracodawców, ale to na szczęście udało się zatrzymać.
Czy nie jest tak, że tutaj w samym rządzie tak nie do końca wiedzą właściwie politycy, czego chcą, tak? No bo gdyby to było tak, że jest jakiś jasny plan, że potrzebujemy tylu i tylu imigrantów, a tu są takie przerzucanie się z jednego w drugie.
Plan jest, tylko są sprzeczne interesy, no bo są te takie resorty gospodarcze, rozwojowe, które właśnie gdzieś no, muszą współdziałać z pracodawcami i słuchają tych podszeptów. Sprowadzajcie ich tutaj, sprowadzajcie więcej, tych rąk do pracy potrzeba. Za chwilę Niemcy wchłoną wszystkich Ukraińców i do nas już nikt ze wschodu nie przyjedzie, z tego Bliskiego Wschodu. Więc potrzebujemy innych i tych podszeptów słuchają. Z drugiej strony jest na przykład Ministerstwo Pracy, które ma solidny problem, no bo jednak warto by... Bezrobocie w Polsce jest powiedzmy niskie, ale ciągle jest jakaś grupa Polaków, którzy pracy nie mają i warto by najpierw do nich się skierować, ich zatrudnić. Oczywiście są też takie dziedziny, w których Polacy pracować nie chcą. Mówimy tutaj szczególnie o terenach wiejskich, o rolnictwie, bo to jest praca ciężka, niewdzięczna i słabo płatna i tutaj pewnie łatwiej znaleźć pracownika za granicę, ale to, co my opisaliśmy, jest kompletną fikcją, bo wystarczy wystawić takie fikcyjne wymagania, że na przykład potrzebujemy handlarza drewnianych naczyń ze znajomością języka pendżabskiego. No to jest coś, co no proszę sobie wyobrazić, że no, w latach ubiegłych okazało się, że potrzebowaliśmy kilkudziesięciu tysięcy takich ludzi, którzy handlują drewnianymi naczyniami i mają jakby w swoim CV wpisane znajomość języka pendżabskiego. No przecież to bzdurnie brzmi nawet na pierwszy rzut oka i ucha. I wiadomo, że się to nie trzyma gdzieś blisko rzeczywistości, ale na tej zasadzie takie osoby są przez Polskę wprowadzane do strefy Schengen.
Tak, trochę miałem wrażenie po tym waszym tekście, że trochę tak uchyliliście takiego... jakby takiej kurtyny, jak tak naprawdę Polska wygląda. Kraj, w którym nie ma procedur, kraj, w którym służby słabo wciąż działają, kraj, w którym są sprzeczne interesy polityczne i że właśnie zupełnie co innego jest to, o czym my czytamy na co dzień, a to tak naprawdę się dzieje.
No właśnie, to jest jakiś taki drugi, to jest jakaś taka druga płaszczyzna, no bo służby działają i o tym wszystkim wiedzą. Działają również inne instytucje, które się do tego nie przyznają, ale powiedzmy, że służby i te instytucje takie dbające o bezpieczeństwo powinny działać nawet w pewnej cichości i niekoniecznie jakby to wszystko wszystko ogłaszać ważne, żeby działały i żeby czuło się jakby jakieś bezpieczeństwo. Natomiast wiem, że też takie poważne gremia gdzieś tam nad tym debatowały i konkluzje były dokładnie identyczne, jak my mamy w tym tekście. To znaczy, że są jakieś wrota przez Polskę do Europy i to, o czym mówimy, że nie zgadzamy się oficjalnie na relokację, na przyjmowanie kwot i tak dalej, to bardzo dobrze i oczywiście tego się musimy trzymać, tylko że z drugiej strony jest taki system, który pozwala gdzieś tylnymi drzwiami wprowadzać tutaj, i to nie mały strumyczek, tylko naprawdę szeroką rzekę ludzi.
No właśnie, ja po tym waszym tekście parokrotnie tutaj, żeśmy się pytali w różnych organach odpowiedzialnych za tego typu sprawy państwowych, ilu właściwie w Polsce jest przyznanych pozwoleń na stały pobyt i tak dalej, to zawsze były takie bardzo niewielkie kwoty. Właściwie takie, że właściwie nie powinno nawet na terenie Warszawy być tego widać, a właściwie widać.
I to jest też dziwne, bo odpowiada za to bardzo wiele instytucji. Jest Urząd do Spraw Emigrantów, są urzędy pracy, to są zupełnie różne statystyki, kompletnie nie ma przepływu informacji między tymi instytucjami. Jak się okazuje, Straż Graniczna, która tak naprawdę powinna wyłapywać i w bardzo dużej mierze jednak wyłapuje te osoby, które nielegalnie w Polsce się znajdują albo na zasadzie takiego nielegalnego procederu, no jest bezzębna, jest ślepa i jest głucha, nie ma możliwości jakby sprawdzenia na przykład w bazie ZUS, kto tutaj ZUS płaci, kto jest tak naprawdę sprowadzony. To jest ogromny problem. Uważam, że Straż Graniczna to jest ta instytucja, która powinna dostać naprawdę ogromne wzmocnienie, bo to są te osoby, które są na pierwszej linii frontu. To oni dbają tak naprawdę o nasze bezpieczeństwo i na podstawie ich pracy można się potem chwalić sukcesami, a zatrzymaliśmy taką czy inną grupę.
Czy jakoś będziecie kontynuować tą...
Będziemy. Były już interpelacje poselskie nawet wysłane w sprawie tego tekstu. Wiemy, że na razie jest taka przepychanka, kto za to nie odpowiada, i wiele instytucji odpowiada, że MSZ no to nie nasza sprawa, Straż Graniczna no owszem, ale my potrzebujemy wzmocnień. Służby na razie uważają, że nic się nie dzieje, ale ja chcę na przykład wierzyć w to, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiadając nam, nie ma żadnego tematu, tak naprawdę pracuje nad tym, a nie chcę mówić o tym, że nad tym pracuje. Jako obywatel czuję się trochę niepewnie, ale też znając specyfikę pracy służb, no nie mam tutaj ogromnej pretensji, że ktoś nie chce się jakby dzielić wynikami tej pracy, bo sprawa jest, jak wiemy, bardzo delikatna.
A jest taka sprawa, która położyła się cieniem chyba na całym naszym pokoleniu i które nasze pokolenie powinno jednak jakoś załatwić. Smoleńsk.
No Smoleńsk. Ten rok 2018 to było domknięcie pewnych spraw w kwestii upamiętnienia, bo pomniki na placu Piłsudskiego mamy. Można się sprzeczać co do formy, jakie one tam powstały, bo trzeba było najpierw, wiemy, wobec jakiejś takiej bariery maksymalnej i nieprzekraczalnej władz Warszawy, wydzielić ten plac Piłsudskiego pod kuratelę wojewody i dopiero na tym terenie można było postawić najpierw pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, później pomnik świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja rozmawiałem z wieloma przedstawicielami rodzin smoleńskich, rodzin ofiar katastrofy, mówią o pewnej uldze. Ale to jest takie, że w godnym miejscu, że w Warszawie mamy te pomniki, że można tam iść, wspomnieć. I proszę zauważyć, że dyskusja o tych pomnikach była bardzo gorąca tuż przed ich postawieniem. Nagle jak te schody, ten pomnik w formie schodów stanął na placu Piłsudskiego, to okazało się, że jakoś to nikogo nie radzi, że on nie przytłacza tej przestrzeni, że nie jest ani za wielki, ani za mały, że nie stoi w miejscu niestosownym, natomiast stoi w miejscu godnym. Wiele delegacji tam trafia choćby przypadkiem i może tą dosyć estetyczną formę, jeszcze nie do końca zamkniętą, podziwiać. Można tam przyjść, jeśli ktoś chce, to przychodzi, jeśli ktoś chce, to mija, no tak jak z innymi pomnikami. Za parę lat na pewno tej atmosfery nie będziemy pamiętali, natomiast te pomniki zostaną i wyjątkowo niestosowna wydaje mi się ta dyskusja teraz na przykład Rafała Trzaskowskiego, który mówi, że on by zapytał na przykład warszawiaków, czy chcą takiego pomnika.
No właśnie, czy nie grozi nam jednak, że ludzie, którzy uważają, że Armia Ludowa jest lepszym patronem niż prezydent Lech Kaczyński dla Warszawy,
grozi,
nie, to wezmą i przeniosą.
Bo to jest taki homo sovieticus, tak, który gdzieś siedzi w tych umysłach. No jak na zdrowy rozum można to objąć, że właśnie Armia Ludowa ma być lepsza niż Lech Kaczyński? Bo cała ta rekomunizacja, która odbyła się, mówimy tutaj o ulicach w Warszawie, mam wrażenie, wzięła się od tego przykładu. Także to była walka nie za Armią Ludową, ale przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu, no, a że tutaj wyszło na Armię Ludową, to i Teodor Duracz zyskał, i pan Modzelewski zyskał, i różni inni.
Takie różne zupełnie straszliwe postacie.
Tak. Właśnie ktoś, kto nie cofnie się o krok i nie spojrzy na całość tego, co zostało w Warszawie zrobione. No tak, i tutaj to tak poszedłbym trochę Kornelem Morawieckim i powiedział, że jakby rozum tutaj od prawa jest trochę ważniejszy, bo wiem, że pewnie tam jakiś procedur nie dopilnowano i to na tej podstawie jakby dało się te decyzje podważyć, ale myślę, że to też za chwilę wszystko wróci. Tutaj mówię o cierpliwości, to wszystko pewnie wróci i będziemy mieli też Aleję Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. No inna sprawa jest, że domykamy sprawę upamiętnienia.
Właśnie,
a co ze śledztwem?
Upamiętnienie to nie wszystko.
No nie wszystko i to jest jakby tylko drobny element, który jest gdzieś na czubku tego tortu, który konsumujemy od 8 lat. Ja do tej pory byłem takiego zdania, że jeżeli to śledztwo nie zostało solidnie poprowadzone w roku 2010, 11 czy 12, bo do prokuratury wojskowej, która w tych latach prowadziła to postępowanie, można mieć naprawdę mnóstwo zarzutów. Uważam, że te zarzuty powinny być postawione oficjalnie tym osobom, które jakby szkodziły śledztwu i prowadziły je nie tak, jak należy. Niestety wiele tych spraw się poprzedawniało, to teraz trochę trzeba cierpliwości i ja mam naprawdę bardzo dużo wyrozumiałości i dla podkomisji smoleńskiej prowadzonej przez Antoniego Macierewicza i dla prokuratury, która prowadzi kilkanaście przecież postępowań, no ale ta cierpliwość u każdego może się kończyć. W tym roku też na pewno będziemy pytali, no gdzie są efekty tych śledztw, tak?
Bo powiedzmy, ostatnio, że to znów też było pewne zobowiązanie wyborcze. Prawo i Sprawiedliwość między innymi dlatego wygrało wybory.
Jest. Tłumaczę to tym, że jakby ta praca teraz jest trudniejsza, no bo to po pierwsze trzeba jakby ze zrozumieniem i z weryfikacją czytać te rzeczy, które zostały wytworzone w latach pierwszych, tak jak mówiłem, a tutaj widzę mnóstwo zaniedbań. A po drugie trzeba to postępowanie prowadzić od początku. No ale chciałoby się już po tych latach jakiegoś efektu. Ja na ten efekt czekam i na pewno w 2019 roku będziemy o te efekty pytać.
Pan minister Antoni Macierewicz był tutaj w Poranku Wnet i powiedział, no, że wiemy, że była eksplozja, nie wiemy, jaka była jej przyczyna. Pytany o te działania prokuratury powiedział coś tylko na temat tego, że no, tam są niestety eksperci, których proweniencja jest niedobra.
No, proszę mnie zwolnić z komentowania tych słów. Każdy niech sobie to oceni sam. Ja nie mam zastrzeżeń co do ekspertów prokuratury. Myślę, że to jest odpowiedni poziom i odpowiednie grono. Rozmawiałem z tymi ludźmi, znam ich osiągnięcia, dokonania. To nie są koniunkturaliści. To są ludzie o ogromnych nazwiskach i mam wrażenie, że jeżeli oni przybiją pieczątkę pod czymś, co zbadają i co będą w stanie udowodnić, to będzie to sprawa bezdyskusyjna. To jest takie słowo, którego pan Antoni Macierewicz lubi używać. Bezdyskusyjne, bezapelacyjne, niezaprzeczalne i tak dalej. Samemu sobie nie zostawiając pewnego marginesu błędu. Ja czekam też na ustalenia ekspertów, pewnie też niepodważalnych ze strony podkomisji smoleńskiej.
No dobrze, czekając na ustalenia, możemy chyba powiedzieć, co my wiemy jako dziennikarze. Co w tej chwili wiadomo?
Sprawa jest bardzo zagmatwana i jakby no odsyłam do publikacji, bo czasu nie mamy na tyle, żeby to wszystko tłumaczyć. Moja wiedza, czy tam moje przeświadczenie nie ma tutaj żadnego znaczenia. Ja natomiast czekam rzeczywiście na te ruchy prokuratury, na to, szczególnie na wyniki próbek, które zostały wysłane do laboratoriów na całym świecie, bo jakby wiedza o tym, czy były materiały wybuchowe na elementach Tupolewa, czy też na elementach ciał ofiar, jest kluczowa, bo to pozwoli, nie zakładając niczego, poprowadzić wtedy śledztwo w jedną albo w drugą stronę. Jeśli były materiały wybuchowe, to w jedną stronę, jeśli ich nie było, to w drugą stronę. Dopóki nie przejdziemy tego progu, to myślę, że możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że śledztwo stoi.
Ale były poza tymi próbkami technicznymi, tak to nazwijmy, też były jednak pewne działania podjęte w stosunku do ludzi, którzy mieli tutaj coś do powiedzenia. Miał być przed sądem ktoś z BOR-u. Teraz słyszeliśmy o przesłuchaniu pani tłumaczki. Czy coś wiadomo, co tutaj się dzieje?
No, Paweł Bielawny, czyli zastępca szefa BOR-u, został, to jest jedyna osoba chyba skazana rzeczywiście za niedopełnienie obowiązków. To oczywiście za mało, ale już tak jak mówię, pewne sprawy są poprzedawniane. Z tego co wiem, to prokuratura ma zgromadzony ogromny materiał w tych takich śledztwach okołosmoleńskich, to się nazywa. No, czekamy na efekty. Ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który bardzo zaangażowany był swego czasu w badanie tej sprawy. Organizował pewne sympozja, teraz z powodu innych obowiązków jest troszkę odsunięty i tylko się temu przygląda z pewnym niesmakiem i użył takiego pięknego sformułowania, że praca prokuratury jak na razie jest niekonkludywna. W najbliższym wydaniu tygodniku na sieci będzie wywiad z tym człowiekiem. Zachęcam do przeczytania. Na razie jeszcze nie powiem, kto to jest, ale warto przeczytać między innymi o Smoleńsku. Niekonkludywna. Rzeczywiście tak to można w trochę skomplikowany sposób nazwać. Czekamy na konkluzję.
Czekamy na konkluzję. Czasu już nie jest zbyt wiele, bo nie wiadomo, co będzie po wyborach.
Myślę, że w ten czy w inny sposób, już bez jakby umocowania, nawet bez umocowania w aparacie państwowym, da się tę sprawę jakoś pogłębiać i wyjaśniać. Tutaj chylę czoła przed panem profesorem Witakowskim, który zorganizował bardzo ważne konferencje smoleńskie, zgromadził wokół siebie wielu naukowców, którzy ryzykując naprawdę swoją karierę, zbliżali się do prawdy w tej sprawie i badali pod takimi kątami, że naprawdę filozofom by się to nie śniło, ale to się ma nie śnić filozofom, tylko ma to być praca naukowców. Do tej pory była ona prowadzona. Oczywiście można czuć rozczarowanie, że z tym wsparciem państwowym to jakoś nie idzie do przodu, ale może też o tym nie wiemy, że idzie, no bo tutaj brak komunikacji to jest chyba coś, co bardzo doskwiera. Prokuratura kiedyś obiecała, że będzie częściej informowała o wynikach swojej pracy, no i tak na początku informowała, a potem znowu wszystko przycichło. Tak naprawdę nie do końca wiemy, czy przycichło dlatego, że nie ma żadnych nowych wyników, czy przycichło dlatego, że przycichło.
Czekamy. Tak chyba możemy zakończyć tą sprawę. Na razie tak chyba możemy też zakończyć tą rozmowę. Pewnie jeszcze do niej wrócimy. 7:32. Marcin Wikło, Tygodnik Sieci i portal w polityce.pl, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
Taka sobie będzie teraz piosenka, trochę niegrzeczna, Nirvana, My Girl. Godzina 7:38, Antoni Opaliński, Poranek Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2. Gość z Krakowa, pani poseł Agnieszka Ścigaj w Poranku Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Pani poseł reprezentuje klub Kukiz 15, zajmuje się w dużym stopniu sprawami polityki społecznej. Proszę nam wyjaśnić, o co chodzi z tym zamieszaniem wokół tej tak zwanej ustawy antyprzemocowej.
To znaczy, o co chodzi z zamieszaniem, to nie do końca potrafię wyjaśnić, dlatego że rzeczywiście projekt zawisnął na stronach legislacyjnych, tam na początku drogi legislacyjnej, chyba ten moment był w konsultacjach społecznych. Projekt kontrowersyjny z uwagi na to, że właściwie ogranicza pewne działania i możliwości służb, które miałyby w odpowiedni, szybki sposób reagować, kiedy jest podejrzenie o stosowanie przemocy w domu, w rodzinie. Są tam zapisy, z którymi można polemizować, ale są takie zapisy, które ewidentnie nie pomagają, a wręcz szkodzą, jak na przykład ograniczenia dotyczące procedury niebieskich kart. Procedura niebieskich kart powstała po to, aby pomagać rodzinie w wczesnej fazie, kiedy się jest podejrzenie, choćby nawet, że istnieje tam jakaś sytuacja związana z przemocą wobec dzieci czy wobec osób dorosłych, to wtedy służby mają takie narzędzie, które przede wszystkim pozwala im monitorować to zjawisko, na ile ono jest groźne. Po drugie, pozwala udzielić odpowiedniej pomocy ofierze w odpowiednim momencie, czy skierować na określone formy terapii, czy terapii rodzinnej, czy całej, czy poszczególnych osób, które gdzieś tam są zdiagnozowane. I bardzo często pomaga uniknąć nawet sytuacji rozbicia tej rodziny, ponieważ w odpowiednim momencie zareagowanie na sytuację przemocy powoduje to, że ona po prostu może ustać i rodzina może spokojnie nad tym popracować, co się u nich dzieje. Natomiast w momencie, kiedy wprowadza się i ogranicza interwencje do wyrażenia zgody przez ofiarę, no to z jednej strony jest to zaprzeczenie tego, że rzeczywiście, jeżeli ktokolwiek wie, jak zachowuje się ofiara w sytuacji przemocy, to najczęściej ona jest po prostu mocno przestraszona, zdezorientowana, ma tak silne obawy i lęki, łącznie tam z zaburzeniami psychicznymi, że nie jest w stanie podjąć nawet racjonalnej decyzji i bardzo często pod wpływem strachu po prostu nie jest w stanie wyrazić zgody na ten monitoring, więc tego typu zapisy nie pomagają, a szkodzą. Zresztą wczoraj słuchałam pani minister Rafalskiej, która na to zwróciła uwagę, że rzeczywiście jakieś tam elementy są, które mogą raczej przynieść efekt odwrotny niż ministerstwu chodzi, więc dobrze się stało, że pan premier jakby wycofał się z tej wersji ustawy. Oczywiście nad przemocą w rodzinie, nad przemocą domową należy rozmawiać i dyskutować, bo jest jeszcze wiele do zrealizowania. Po drugie, no pewnie to też wynika z tego, że nas obliguje konwencja, Europejska Konwencja Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, bo jesteśmy sygnatariuszem tej konwencji. No i narracja polityczna, która mogłaby się pojawić zaraz po realizacji tej ustawy, czy tam po rozpoczęciu legislacji, byłaby prawdopodobnie taka, to pewnie byłaby narracja opozycji, że Polska jest przeciw konwencji i to byłoby kolejne ognisko zapalne na przykład z Komisją Europejską, z Unią Europejską. Myślę, że to już też taki racjonalizm pana premiera, że w tym momencie wybory do Europarlamentu, kolejny punkt zapalny z Unią Europejską nie jest potrzebny Polsce.
To jest tak, że takie ustawodawstwo, które dotyczy takich spraw jak kwestie rodzinne, ona jest zawsze bardzo wrażliwe i bardzo trudna jest ta kwestia wyważenia tego, gdzie powinna być jakakolwiek interwencja, gdzie należy rodzinę zostawić w spokoju, gdzie tutaj jest ten urząd, który wkracza w życie rodzinne, to nigdy nie jest sprawa prosta.
Tak, no to jest też w sumie nie do końca dobrze, że różnego typu ideologie i spojrzenie akurat w sytuacji przemocy, bo panie redaktorze, ja bym to oddzieliła, dlatego że możemy mieć punkt widzenia na rodzinę i na to, w jaki sposób ona powinna funkcjonować i dobrze, że mamy różne czasem te punkty, chociaż oczywiście z mojego punktu widzenia byłoby dobrze, gdyby wszyscy mieli punkt taki, że rodzina jest jakby najważniejsza i jakby trzeba ją chronić i jak najmniej ingerencji państwa. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z łamaniem przepisu i zagrożeniem życia i zdrowia osób, to nieważne, czy to jest w rodzinie, czy to jest poza rodziną. To jest przede wszystkim życie ludzkie i je powinniśmy chronić, a państwo jest do tego zobligowane. Więc właśnie wydaje mi się, że akurat w przypadku sytuacji przemocy, różne procedury, które pozwolą nam uniknąć tragedii, których państwo często nagłaśniacie, tak? Bo to jest też tak, że później się objawiamy, że ktoś zabił dziecko, ktoś nie wiem, dopuścił się okropnych rzeczy, bo najczęściej dowiadujemy się z mediów, no to pytanie jest, gdzie było państwo, tak, w odpowiednim momencie. Okazuje się, że różne osoby bardzo często miały sygnały, zaglądały w tą rodzinę, miały do czynienia, ale niestety mity i stereotypy bardzo często narzucane, mówiące o tym, że a w rodzinie to właściwie wszystko się tam może wydarzyć, no powodują to, że nie unikamy takich tragedii, z jakimi mamy do czynienia. Więc myślę, że tutaj z kwestią sporną nie powinno być to, czy akurat przy sytuacji przemocy, czy my robimy wszystko, aby chronić osoby również czy w rodzinie, czy poza rodziną, tylko raczej zastanawiać się nad właśnie przepisami prawnymi, które będą chronić, a nie szkodzić.
No tak, ale w takim razie ta wersja, która pojawiła się, to jest wynik jakiejś pomyłki, czy to jest wynik czyjejś koncepcji?
No trudno
tam
powiedzieć.
Tam stoją jacyś eksperci, skąd
to
się wzięło?
Trudno powiedzieć. Od początku jest też wiadomo, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej współpracuje z organizacją Ordo Iuris, tak, która ma bardzo często radykalne poglądy na różne kwestie, które gdzieś w Unii Europejskiej są aktami prawnymi, dotykają na przykład właśnie spraw rodzinnych, tak? Od początku było znane zdanie tej organizacji dotyczącej Europejskiej Konwencji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ustawa, którą w Polsce mamy, jest konsekwencją tej konwencji. Konwencja jest dość ogólna, ona zawiera pewne cele, do których wszystkie państwa się zgodziły i Polska również. Natomiast jakieś kontrowersje budzi tam zawsze problem definiowania, na przykład rodziny. I to jest kwestia sporna, tak? Samej kwestii definicji i nazewnictwa. Natomiast co do celów, ja myślę, że Polska nigdy nie podważała celów, że trzeba chronić ofiary i trzeba stworzyć taki system prawny, który w pierwszej kolejności chroni te ofiary. My mamy jeszcze wiele do zrobienia. Na przykład kwestię prawną związaną z tym, że jeżeli służby jak policja wkracza w sytuację, kiedy dochodzi w domu czy w innym z miejscu ostrej przemocy, to bardzo często w celach przerwania tej przemocy zabiera się i przewozi do jakichś schronisk kobietę czy dzieci. No nie chcę używać tych stereotypów, bo zdarza się, że mężczyzna jest ofiarą przemocy domowej, ale dzieci. I do czasu procesu to one pozostają poza domem, a sprawca sobie spokojnie siedzi w domu. I to jest coś, czym powinniśmy się zająć w kwestii przemocy domowej, bo na czas procesu to właśnie sprawca powinien być odsunięty i powinien sobie radzić gdzieś, nie wiem, być w innym miejscu, a nie dzieci, nie kobieta. Czyli to jest sytuacja, którą powinniśmy się zająć. Natomiast nie, myślę, że jakby kwestie ideologiczne powinny być odsunięte na drugi plan.
Czy pewien niepokój, że w wielu krajach Europy na przykład procedura zabierania dzieci z rodzin jest, nazwijmy to, dosyć ułatwiona i że raczej traktuje się rodzinę jako środowisko wrogie, a nie naturalne, to jest ideologia, czy raczej pewne zaniepokojenie kierunkiem, który zmierza
no
świat?
Tak, tu pan poruszył istotną kwestię, bo rzeczywiście w niektórych krajach, na przykład ja znam system w Norwegii, tak, czy właśnie w Niemczech, rzeczywiście instytucje państwa za daleko idą, jeśli chodzi o szybkość reagowania.
Zdarzają się sytuacje w tej chwili ludzi, którzy z tamtych krajów uciekają
tak,
do Polski.
Tak, rzeczywiście, ja byłam w Norwegii i spotykałam się tam z rodzinami, nawet polskimi rodzinami, które no niestety znalazły się w takiej sytuacji, że z obojętnie jakich powodów. Natomiast w Polsce my nie mamy za bardzo do czynienia z takimi sytuacjami, bo to jest, proszę mi wierzyć, ja pracowałam w pomocy społecznej. To jest tak, że jednak staramy się wszystko zrobić, aby tej rodzinie pomóc najpierw, niż ją rozdzielać. I procedura niebieskich kart to jest taka procedura, która ma w pierwszej kolejności pomóc rodzinie, bo właśnie czym innym innym byłaby od razu taka interwencja jak w Norwegii, gdzie od razu się przyjeżdża, zabiera dziecko i jest proces sądowy. U nas nie jest ta procedura, która pozwala na monitoring służb, na monitoring połączony z doradztwem, wsparciem, z zapewnieniem pewnych form, ale właśnie nakierowanych tak na terapię rodzinną, czyli na to, aby ta rodzina była cała. Bardzo często przyczyną przemocy jest alkohol. Wystarczy pójść do rodziny i porozmawiać z kimś, kto ma problem z alkoholem, żeby poszedł na terapię odwykową i problem przemocy ustaje. Więc wydaje mi się, że oczywiście te obawy, że pójdziemy tak daleko, jak na przykład w Norwegii czy w innych krajach są, ale akurat nasz system prawny no jeszcze jest daleko poza takim dojściem do takiego systemu.
Zdaniem pani poseł, to kształt tego prawa, o którym teraz się mówi, jak powinien wyglądać?
To znaczy akurat ustawa o przeciwdziałaniu przemocy jest w miarę dobrze dopracowana. Problem polega tam, problem tej ustawy czy naszego systemu polega na tym, że mało jest miejsc, gdzie się odbywa terapia rodzinna, gdzie są specjaliści, którzy potrafią pomóc rodzinie, gdzie są specjaliści, którzy potrafią pomóc sprawcom przemocy, bo bardzo często jest tak, że to sprawca przemocy ma problemy i on nie jest osobą, którą jakby z góry należy traktować jako takiego przestępcę, aczkolwiek trzeba potępiać przemoc i jakby wskazać jednoznacznie, że tego robić nie wolno. Natomiast bardzo często oni szukają wsparcia, pomocy. Więc jeśli chodzi o system wsparcia w gminach, samorządach, to on powinien być rozbudowany. Służby powinny być lepiej przygotowane i przeszkolone. I rzeczywiście tych placówek powinno być więcej. Oczywiście drugi element to jest to, o czym ja mówiłam, czyli w momencie, kiedy jest przemoc, należy chronić w miejscu zamieszkania ofiary, aniżeli pozostawiać sprawcę, a ofiary zabierać poza miejsce zamieszkania, bo to jest bardzo ważne, aby w sytuacji, kiedy rzeczywiście jest ciężko i ta przemoc jest ostra, to w tym bezpiecznym miejscu, a dom jest tym bezpiecznym miejscem, pozostały ofiary, a sprawca był oddalony.
Pojawiły się już zarzuty wobec pani minister rodziny i spraw społecznych. Czy pani też uważa, tak jak niektórzy politycy opozycji, że to powinna być dymisja ministra?
Ja do pani minister mam, i zresztą o tym często mówię, to może nie do pani minister, ale do w ogóle rządu, to wiele jakby takich problemów, na które wskazuje, że jakby nie przeprowadza się reformy systemu pomocy społecznej, reformy urzędów pracy, czy nawet orzecznictwa wobec osób niepełnosprawnych. To są dziurawe, patologiczne systemy od 30 lat, które niereformowalne, które przepuszczają jak przez dziurawe sito pieniądze, które tam się wpompowuje. Natomiast i jakby często o tym mówię przy różnych kwestiach, przy różnych ustawach. Natomiast akurat sam powód tej ustawy i sposób reakcji po jakby jest, no nie jest powodem do dymisji, no to rząd się wycofał, tak, w tym momencie z tych zapisów, zwrócił uwagę na to, co zwracała strona społeczna, na co zwracała opozycja, więc reakcja jak najbardziej właściwa, no nie uważam, że akurat to jest powodem do dymisji, ale uważam, że wiele rzeczy jest zaniechanych, zaniedbanych, jeśli chodzi o system pomocy społecznej. Nie uważam, że w Polsce wystarczy tylko i wyłącznie traktować pomoc społeczną jako pomoc socjalną. Należy budować systemy aktywnej integracji. To się nie dzieje niestety i uważam, że to będzie trochę zmarnowane 4 lata, jeśli chodzi o gruntowne reformy tego wymiaru, tego obszaru państwa.
Fundusz Solidarnościowy miał zacząć działać 1 stycznia 2019 roku. Czy to jest dobre rozwiązanie?
To jest właśnie kontynuacja tego, czego pan powiedziałam, czyli to są kolejne pieniądze ściągane od podatników, pompowane w dziurawy, nienaprawiony system. Ja tylko powiem tyle. Mamy najniższe bezrobocie. Mamy bezrobocie, które właściwie nie wymaga już 12 miliardów. 12 miliardów pompujemy w nieefektywne urzędy pracy. To jest pod delegaturą Ministerstwa Pracy w system, w którym 70% klientów to są też osoby korzystające z systemu pomocy społecznej, czyli podwójnie w tych systemach i dłużej niż 10 lat. I mogłabym takich miejsc wskazywać wiele, więc ściąganie kolejnych podatków, wrzucanie w kolejny w ten system, na przykład jeżeli mówimy o osobach niepełnosprawnych, to w tej grupie, której chcemy pomagać, mamy osoby, które dostały kiedyś stopień niepełnosprawności, bo odchodziły z jakichś służb mundurowych i one do tej pory tkwią, a wcale nie są chore. Więc jeżeli tego nie naprawimy, a 3 lata niestety tego się nie udało zrobić, nie ma sensu ściągać od ludzi kolejnych pieniędzy i wrzucać ten system, bo one będą zawsze nieefektywne, więc nie jestem zwolennikiem tego funduszu. Uważam, że pieniądze na osoby niepełnosprawne są potrzebne, ale trzeba najpierw naprawić dziurawy system, aby trafiały tam, gdzie akurat one mają trafić, a nie w szeroką grupę ludzi, którzy kiedyś z niepełnosprawności zrobili sobie sposób na bezrobocie.
Pojawiły się takie głosy niektórych parlamentarzystów państwa ugrupowania, że możliwa jest koalicja z Platformą Obywatelską po wyborach. Pani też uważa, że jest możliwa?
Panie redaktorze, my od samego początku mówimy, że koalicja dla nas to jest koalicja tak zwana celowa. Jesteśmy ugrupowaniem, które chyba jako jedyny bardzo mocno trzyma się swoich głównych punktów i postanowień. Jesteśmy otwarci na dyskusję z każdym ugrupowaniem, realnie patrząc na to, że prawdopodobnie sami nie będziemy mogli decydować o kształcie przyszłych reform. Jesteśmy gotowi i otwarci na dyskusję z każdym ugrupowaniem, które zagwarantuje bezwzględnie to, że zostaną spełnione główne postulaty Kukiz 15, czyli jesteśmy potencjalnie koalicjantem najprostszym do rozmowy. Z nami nie trzeba rozmawiać o stołkach, o ministerstwach i dzielić się profitami. Z nami trzeba rozmawiać o rozwiązaniach dobrych dla ludzi i nigdy nie wykluczaliśmy żadnego ugrupowania, które powie tak, przyjmiemy na pewno kwotę wolną od podatków w wysokości 30 tysięcy dla obywateli wszystkich, przyjmiemy koncepcję sędziów pokoju, przyjmiemy referendum obligatoryjne, zmianę ordynacji wyborczej i obniżenie podatku PIT-u lub tudzież wprowadzenie podatku.
Tamto ugrupowanie podobne lub nawet tożsame rzeczy obiecywało i potem prawie dekadę rządziło.
Dokładnie.
I zgadza
się. Zgadza się, tylko proszę zwrócić uwagę, o czym my mówimy. My po objęciu władzy nie zamierzamy podpisać umowy i bezwzględnie podporządkować się partii rządzącej żadnej. Mówimy o tym, że nasze poparcie dla konkretnych rozwiązań ustaw czy też rządu będzie uzależnione od przyjęcia konkretnych ustaw, więc to nie jest tak, że się deklarujemy, że po wyborach nawiążemy koalicję, podpiszemy i ogłosimy na konferencji prasowej. Nie, bo nic za to nie będziemy brać. Będziemy czekać na nasze rozwiązania, a potem będziemy się zastanawiać, czy będziemy popierać to, co proponuje partia, która będzie oczekiwała naszego poparcia, bo sama nie będzie mogła nic po prostu zrobić.
Wiem, że pani poseł jest z Krakowa, ale nie wiem, czy pani poseł interesuje się piłką nożną.
Pewnie pan chce zapytać o klub.
No, jak ktoś jest z Krakowa, to chciałem zapytać. Jest to dalej Wisłowi, czy tam znalazł się ten tajemniczy udziałowiec?
Tak, ja jestem kibicem amatorem, ale rzeczywiście żywo interesuję się sprawą klubu Wisły, no bo to jest ważny element życia sportowego, społecznego w Krakowie, oczywiście, jak najbardziej.
I wiadomo, co będzie dalej?
No właśnie, byłam nawet na opłatku wigilijnym na Wiśle i był ten taki moment, kiedy były bardzo fajne nastroje, bo to był ten moment, kiedy się wydawało, że wszystko się rozwiąże, że jest ten sponsor. No niestety okazało się, że to chyba... Ja nie chcę teraz wyrokować, bo nie jestem w środku, tak? I to też jest tam jakieś podlega negocjacjom wewnętrznym, ale Wisła już wydała oświadczenie, że rzeczywiście Towarzystwo Sportowe wydało oświadczenie, że rzeczywiście jest wątpliwość co do autentyczności, wiarygodności tego sponsora, no bo ten przelew oczekiwany nie wpłynął. No i to jest naprawdę poważny problem. Bardziej, że Wisła, no to jest nie tylko sama piłka nożna, to jest mnóstwo młodych ludzi i dyscyplin sportowych i to jest naprawdę potężna społeczność, która no jest ważnym elementem i no jest to poważny problem w Krakowie.
Jest poważny problem w Krakowie, chyba nie tylko w Krakowie. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Pani poseł Agnieszka Ścigaj.
Miłego dnia.
Klub Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Proszę państwa, jest godzina 7:54.